Ludność województwa zachodniopomorskiego, podobnie jak w innych regionach kraju, mierzy się z brakiem pełni dostosowanych schronów, niedostateczną odpornością infrastruktury gminnej oraz dopiero tworzonymi planami ewakuacyjnymi. Władze województwa oraz samorządy prowadzą intensywną inwentaryzację i nadrabiają wieloletnie zaległości w obronie cywilnej. Według raportów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących ochrony ludności w regionie nie ma ani jednego obiektu, który w 100% spełniałby dziś rygorystyczne, nowoczesne normy dla w pełni wyposażonych schronów. Pozytywnie na tle kraju wyróżniają się jednak niektóre punkty strategiczne, na przykład Świnoujście, które dysponuje kilkunastoma schronami i zapleczami sztabowymi. Jednak w samych dużych ośrodkach, takich jak Szczecin, istniejące miejsca ukrycia pomieściłyby zaledwie ułamek, bo około 20% populacji, a wiele z nich wymaga gruntownych remontów. Analizy rządowe wskazują, że ponad 2/3 gmin w województwie zachodniopomorskim zakwalifikowano jako uwzględnie nieodporne pod kątem gotowości infrastrukturalnej w razie ostrego kryzysu militarnego. Zgodnie z ustawą o ochronie ludności, Urząd Wojewódzki wdraża zaktualizowane procedury, które nakładają na samorządy obowiązek precyzyjnego zaplanowania dróg ewakuacji ludności oraz zgromadzenia niezbędnych rezerw materiałowych i zapasów. Dzisiaj dźwięk syren alarmu obudził przed 4 rano mieszkańców wschodniej Polski. Alarm usłyszany był między innymi w Lublinie, Krasnym Stawie z powodu zmasowanych rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Co z tego, że zawyły syreny, jak nie ma schronów i nie wiadomo, gdzie uciekać? Najpierw przestraszyli nas z alarmem, a za chwilę go odwołali, komentowali mieszkańcy tamtych terenów. W Szczecinie w minionym tygodniu odbyła się próba alarmowa. Czy wiedzieliśmy, co oznaczają sygnały alarmowe? Czy zdaliśmy egzamin? Oto dziś zapytam naszego gościa i o tym właśnie porozmawiamy, a jest nim Piotr Pieleszczek z Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panie Piotrze, no musimy porozmawiać o tym, czego nie wiemy, to znaczy o tym, czego się najbardziej boimy. Myślę, że pan też dostał taką książeczkę od rządu i wszyscy mamy, jestem pewna, że połowa ludzi jeszcze jej nie otworzyła, że nie zajrzeli do niej, ale mam nadzieję, że nikt jej nie wyrzucił.
Też mam taką nadzieję.
Rzeczywiście ta książeczka, ja ją dzisiaj jeszcze przeglądałam, ona sporo może nam wytłumaczyć.
Ten poradnik bezpieczeństwa, który dotarł do wszystkich mieszkańców, no oczywiście nie każdy go przeglądał. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to polecam zapoznać się z nim. Tam są bardzo jasne i proste komunikaty, jak mam się zachować w sytuacji kryzysowej. Na przykład w sytuacji, kiedy usłyszymy syreny alarmowe, mamy prostą instrukcję, czyli jeżeli usłyszymy taki sygnał alarmowy w nocy, no możemy być rozbudzeni. Pierwsze, co robimy, sięgamy po telefon, sprawdzamy, czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało.
No widzi pan, że rano dzisiaj się to nie udało, bo...
Tak, natomiast oczywiście ten czas jest bardzo krótki i tutaj był bardzo krótki od momentu, kiedy ogłoszono alarm.
Do odwołania, no ale mówiono, że prawie 11 minut, że on tak dość długo wył ten alarm, przepraszam za słowo wył, ale był głośny, więc ludzie byli zaniepokojeni, sięgnęli po telefony i niestety nic nie zobaczyli. Tak. Jestem pewna, i tutaj nie chcę bić się w piersi absolutnie, ale że lokalne media i ogólnopolskie media też natychmiast nie podały komunikatu, więc oni się niczego nie dowiedzieli.
Oczywiście tutaj na pewno te procedury będą weryfikowane według zapewnień Ministerstwa i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Natomiast to, co my możemy zrobić i ja polecam wszystkim, żebyśmy jako my obywatele, ponieważ służby zawsze ćwiczą, zawsze są gotowe, my sami się przygotowali, czyli otworzyli sobie ten poradnik bezpieczeństwa. Tam mamy jasne instrukcje, jak się zachować. Oczywiście te informacje powinny pojawić się w mediach publicznych, albo w aplikacji regionalnego systemu ostrzegania. Jeżeli będziemy mieli instrukcję, jak się zachować, czyli mamy się schronić, no to też warto, żebyśmy wiedzieli, gdzie się schronić.
Oczywiście. Właśnie, to może po kolei, bo to wszystko, jasne, dużo tych wiadomości, a my, proszę państwa, dzisiaj, ja nie będę zadawała trudnych pytań panu Piotrowi, jeżeli chodzi o to, dlaczego RCB nie dotarło do dzisiaj, bo to jakby nie pana kompetencje i nie pana możliwości. Być może po prostu ktoś podjął zbyt pochopnie decyzję i dzisiaj rzeczywiście jest to badane i się zastanawiam, dlaczego do tego doszło, dlaczego nie, bo dzisiaj wiemy, że można, jak idą burze i trzeba zabrać z balkonu latające, choć nasze bardzo ulubione i wygodne krzesełko, no to dostajemy alert i natychmiast możemy to zrobić i wiemy, że być może powinny takie dane też pójść. Wiemy, że nie poszły, ale słyszymy alarm i on jest taki przerywany. To nie jest taki ciągły, równy, tylko w obrazku tak to on jest taki falowany.
Tak. Czyli taki wznoszący i opadający. Jeżeli trwa 3 minuty, no to jest oczywiście ogłoszenie alarmu. No i wtedy powinniśmy właśnie zorientować się, co się dzieje, tak? Ponieważ no to mamy jednolity system ostrzegania, czyli i alarmowania ludności, czyli ten alarm jest zawsze taki sam. Kiedyś te alarmy były różne w zależności od zagrożenia, ale żeby to wszystko spamiętać w dzisiejszych czasach, kiedy mamy też dostęp do różnych technologii, które szybciej przesyłają informacje, to powinniśmy się zorientować właśnie wtedy z komunikatów, które są wysyłane. I jeżeli mówimy o burzach, o alertach, no to przygotowanie na takie burze to jest zawsze o wiele więcej czasu, tak? No one są przewidywane i możemy te informacje dostać.
No i wiemy,
szybciej,
że te alerty się przydają.
Ale tak czy siak, ja polecam zapoznać się z tym poradnikiem. Polecam również, bo to jest bardzo ważną rzeczą dla mnie, uczestniczyłem w takich szkoleniach dla obywateli. Zgłaszałem się najpierw na szkolenie, które było przeprowadzane w zeszłym roku w wojsku, w 12 Dywizji. Teraz tydzień temu byłem w Polskim Czerwonym Krzyżu. Tam jest omawiany poradnik bezpieczeństwa i jest krok po kroku powiedziane, co należy zrobić. Oczywiście te informacje, jeżeli chodzi o syreny alarmowe, no to tak jak mówiłem, powinna być uzupełniona albo w mediach, albo SMS-owa, albo w aplikacji regionalnego systemu ostrzegania. Natomiast każdemu polecam udział w takich szkoleniach. I jeżeli mogę przy okazji...
Panie Piotrze, za sekundkę, no bo mamy słuchacza, niech pan ubierze słuchawki. To jeżeli mamy słuchacza, który chciałby z nami porozmawiać, mam nadzieję, że na temat właśnie tego bezpieczeństwa, to proszę nam zadać pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, słuchacz Marcin z tej strony.
Dzień dobry, tak?
Bo ja chciałem powiedzieć, że nie jest to możliwe wysłać w ciągu 10 minut do całej Polski alertów RCB, bo ludzie sięgali po telefony, żeby zobaczyć, co jest grane, dlaczego są wyjęte syreny. Powinna być taka jedna strona rządowa dla całej Polski i wtedy ludzie wiedzą, że się tutaj i tutaj zalogują i wtedy od razu sprawdzą.
Mhm. To znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi, tu pan Piotr może nam wyjaśnić, jeżeli chodzi o ten RCB, to tam nie wysłano, bo może rzeczywiście ma pan rację, było zbyt krótko. Zresztą cała Polska nie musiała dostawać, tylko tamte województwa, gdzie to zagrożenie wystąpiło, ale ja myślę, że takie sytuacje, no takie no, na żywym organizmie, one są na pewno dobre dla nas, żebyśmy wszyscy zwracali na to uwagę. Ale panie Marcinie, dobrze tak zapamiętałam? Pan Marcin z drugiej strony. Panie Marcinie, ale nie wiem, pan przeczytał książeczkę, którą dostaliśmy wszyscy do domu, pan jest na bieżąco z nią, czy pan jest też przed lekturą, jak wielu z nas?
Ja mieszkam w Szczecinie w centrum i jeszcze nie doszło.
Ja już dostałam dawno.
Nie.
To proszę się upomnieć o swojej poczcie, bo myślę, że one już w większości doszły. Ma pan rację, rzeczywiście trzeba też zwracać, a być może powstanie takie centralna informacja, gdzie będziemy mogli na taką stronę zajrzeć, tylko żebyśmy...
Ja mam kilka numerów telefonów i czasami bywa tak, że na jednym przyjdzie wcześniej, a na drugim po kilku godzinach, więc to nie jest realne wysłać w tym samym czasie do tych ludzi.
No widzi pan, no to myślę, że też musimy być rzeczywiście otwarci. Bardzo dziękuję, że zechciał pan z nami się podzielić swoją uwagą. I panie Piotrze, to powiedzmy, ja słyszałam dzisiaj też, bo to dzisiaj oczywiście o tym rozmawialiśmy przez cały dzień, wszystkie media o tym rozmawiały, że dzisiaj w niektórych tych nowocześniejszych, powiedzmy, systemach alarmowych jest 3 minuty sygnału modulowanego, a potem jest jeszcze jeszcze uwaga, 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 coś i jest komunikat podawany.
Tak, te nowoczesne systemy
są takie
cyfrowe, tak, alarmowe umożliwiają nadawanie komunikatów głosowych, tak? Natomiast oczywiście one nie są wszędzie, dlatego mieliśmy to ćwiczenie 21 lipca z alarmowania, gdzie w Szczecinie po 7.40 można było usłyszeć syreny.
No i właśnie zaraz jeszcze o tym powiemy, bo tak. Wiele osób mówiło, że nie słyszało.
Tak, wiele osób mówiło, że nie słyszało. To ćwiczenie miało na celu sprawdzenie również tego, ile osób słyszy te syreny, jakie jest pokrycie procentowe w kraju, ta słyszalność syren. Te raporty będą spływać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
21 to był w zeszłym tygodniu wtorek i ja powiem tak. Szczerze, może mam twardy sen, może mam za twardy sen albo za bardzo szczelne okna.
Tak, ja akurat jechałem do pracy, więc słyszałem doskonale tą syrenę alarmową, ale miasto Szczecin uruchomiło taki możliwość zgłaszania tego, że nie słyszymy, jeżeli nie słyszeliśmy tych syren alarmowych.
Tak, chociaż miasto podało tylko kilka dni, że tak, można przez trzy dni podawać, że się u nas nie słyszało, no ale też kiedyś trzeba zamknąć takie zbieranie informacji, ale jakby państwo mieli, to ja myślę, że to wciąż można powiedzieć, że absolutnie nie, albo po prostu trzeba być uważnym. I jest jakiś sygnał, mamy informacje. Dostajemy informacje tak jak dzisiaj powiedzmy dostaliby, usłyszeli taką syrenę mieszkańcy tam Lubelskiego. Co oni powinni zrobić? No właśnie alertu nie dostali.
Powinni się przygotować. Znaczy ta syrena alarmowa informuje nas o zagrożeniu, tak, ogólnym. Musimy wstać, najlepiej oczywiście udać się do jakiegoś miejsca, to zagrożenie nie jest jasne, tak? Tutaj jeżeli były słyszane
jakieś
eksplozje, no to wiadomo, że jeżeli mieszkamy w domku jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, no to chowamy się w pomieszczeniu, które nie ma okien, czyli budzimy wszystkich domowników, chowamy się w pomieszczeniu.
I chowamy się najczęściej do łazienki.
Nie ma,
po prostu,
tak,
jeżeli ona nie też nie ma okna, tak?
Jeżeli mamy piwnicę,
albo do spiżarki
to do piwnicy.
W takim razie.
Jeżeli mieszkamy w bloku, w kamienicy, w dużym mieście, to warto zainstalować sobie aplikację, pobrać na telefon, gdzieś się ukryć. Tam są punkty schronienia.
A naprawdę pisana aplikacja jest, gdzie się ukryć?
Tak, gdzie się ukryć jest, dokładnie. I tam możemy ją sobie zainstalować również, żeby działała nam w przypadku, kiedy nie ma internetu. I tam mamy, jeżeli wskażemy swoją lokalizację, udostępnimy swoją lokalizację, to ta aplikacja pokazuje, gdzie jest najbliższy punkt schronienia. Oczywiście on nie musi być w naszej, na przykład piwnicy w naszym bloku. Wtedy warto przejść się, zobaczyć, gdzie jest najbliższy taki punkt, przejść się do niego, zobaczyć, ile czasu nam zajmie przejście do niego.
Znaczy,
zobaczyć,
mówimy to,
jest
proszę
on
Państwa,
dostępny,
nie w sytuacji.
Otwarty.
Właśnie pan Piotr nam sugeruje, co powinniśmy zrobić, żeby się przygotować do tej sytuacji, bo rzeczywiście w tej książeczce, którą tutaj wspominamy i którą widzę, że pan także przyniósł, tam jest mówione, przygotuj się do tego. Nie czekaj, bo to nie jest tak, to nie jest lektura wtedy, jak się, nie daj Boże, coś stanie. To jest na sytuację, kiedy mamy się przygotować, przejrzyjmy ją, dlatego przeczytajmy. I tam jest rzeczywiście często, przygotuj się, zaplanuj to, sprawdź to. To dla twojego dobra, prawda?
Dokładnie. W ten sposób się buduje odporność społeczną. W ten sposób, jeżeli mamy ułożony plan na wypadek kryzysowy w głowie, tak, pomyślimy sobie o tym, co byśmy zrobili w danej sytuacji, no to wtedy łatwiej nam reagować, kiedy ta sytuacja nastąpi, tak. I oczywiście warto też porozmawiać z naszymi najbliższymi. Też jest ważna informacja, ponieważ na takim szkoleniu, na którym byłem ostatnio z Polskiego Czerwonego Krzyża, pierwszą informacją było to, żeby poznać naszych sąsiadów, tak? Ponieważ nie wszyscy mogą usłyszeć, mamy starsze osoby, mają mocniejszy sen, jest potrzeba, żeby je obudzić, żeby powiadomić, że jest taki alarm.
Krótko mówiąc, można, przygotowując się do tej sytuacji, jak państwo spotkają swojego sąsiada, to trzeba zapytać, porozmawiać.
Warto powiedzieć dzień dobry.
Tak, dzień dobry, on to
i zobaczyć,
jest podstawa.
Czy mieszka obok nas i wtedy możemy się zorientować, najlepiej zamienić kilka słów, a jeszcze najlepiej poznać imię i zobaczyć, czy taka osoba na przykład samodzielnie się porusza, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy mieszka samotnie, czy ma tutaj akurat rodzinę. No oczywiście jako sąsiedzi możemy takie informacje uzyskiwać. No, jako osoba obca lepiej obcym takich rzeczy nie podawać, ale sąsiedzi warto, żeby znali siebie nawzajem i wiedzieli.
No myślę, że to jest prawie niedopuszczalne, żebyśmy nie wiedzieli, kto nas naprzeciwko nas mieszka, prawda?
W dzisiejszych czasach nie jest łatwe.
Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale to może dzień dobry, jak zaczniemy dzisiaj. Dokładnie. To przez najbliższe tygodnie jesteśmy w stanie się trochę poznać. Najpierw dzień dobry, następnego dnia zapytamy, co słychać, i myślę, że jesteśmy w stanie sobie wzajemne zaufanie zbudować. Ja tak oczywiście kojarzę sobie swój dom. W moim domu my się wszyscy znamy, więc to nie jest jakaś dla mnie coś nieoczywistego, ale rzeczywiście myślę sobie, że rzeczywiście mamy nowych sąsiadów, musimy się poznawać. Najpierw było rzeczywiście dzień dobry, a potem jeszcze bardziej. Jak już, no bo pan dobrze powiedział, musimy, jak się już poznamy, to rzeczywiście być może mamy, nie wiem, sąsiadkę, której trzeba będzie pomóc. Możemy się z nią potem umówić, że ja dzwonię, pukam do niej, czy dzwonkiem robię 3 razy i ona wtedy wie, że to jestem ja, sąsiadka, albo że zadzwonię do niej, wtedy ją zabieram. Rozpoznajemy, gdzie w okolicach i w mieście, ja tutaj przeczytałam, mówiłam, przygotowując się do dzisiejszego, do naszej rozmowy, że w Szczecinie nie jest najlepiej. No to w tej aplikacji coś widać, coś znajdę?
Tak, oczywiście, że tak. W tej aplikacji są te punkty schronienia, tylko trzeba pamiętać, że my jesteśmy w okresie pokoju, tak? To znaczy te sytuacje takie ekstremalne, jaka dzisiaj w nocy miała miejsce, no to nie jest sytuacja codzienna, tak? Nie jesteśmy w okresie wojny, czy
dlatego pan mówi, że ja muszę zobaczyć, ile od mojego mieszkania do tego schronienia jest, tak?
Tak. Trzeba pamiętać, że inaczej państwo oczywiście działa w czasie, kiedy jest konflikt zbrojny, a inaczej w czasie pokoju. Więc my te procedury mamy uruchamiane i oczywiście alarmowanie dostosowane do czasu pokoju. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to te procedury też się zmieniają, tak? Więc to alarmowanie wtedy na pewno byłoby szybsze i skuteczniejsze. Natomiast no, trzeba pamiętać, żeby się przygotować. Tak? To ja będę powtarzał jak mantrę, ale szkolenie, mamy tych szkoleń bardzo dużo.
Bo pan mówi, jakby przygotować się tak tu fizycznie, tu i teraz, czyli ten plecak, o którym się mówi, te zapasy, o których się też mówi, to w książce jest wszystko napisane, ale pan mówi, nie bądźmy tylko takimi minimalistami, tylko w tym momencie zróbmy trochę więcej. Jeżeli są szkolenia, to może zapiszmy się dla naszego dobra, żebyśmy nie wpadli w panikę. O to pan...
Jak najbardziej, tak. To te szkolenia, które teraz są na przykład prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż i Ochotnicze Straże Pożarne, będą do końca września na razie. Każdy chętny, kto się chce przeszkolić, mogą się zbierać, nie wiem, rady osiedli, jakieś wspólnoty mieszkańców, koła gospodyń. Jeżeli ktoś chce się przeszkolić, może się zgłosić do Polskiego Czerwonego Krzyża, jest dedykowany telefon, zapisać się.
No i pan był na takim szkoleniu, czego się pan nauczył i czuje się pan trochę pewniej, bo ja myślę, że proszę państwa, w ekstremalnych sytuacjach my naprawdę nie wiemy, jak się zachować. W tym sensie, że my nie wiemy też, jak my się zachowamy, nie znamy do końca siebie na tyle, nawet jak się nam wydaje, że jesteśmy, myślę, że większość z nas myśli o sobie, że jest bohaterem i w ogóle zawsze będzie umiał się zachować. To nieprawda. Potrafimy spanikować, potrafimy nieracjonalnie się zachować, więc jeżeli przećwiczymy tę sytuację kilka razy, może być lepiej. Nawet gdyby mieliśmy te umiejętności zdobyć i one by się nie miały nam nigdy nie przydać, to lepiej je mieć i żeby się nie przydały, niż nie mieć, a miałoby się przydać. Czego się pan nauczył?
Dokładnie. Znaczy ja zawsze sobie biorę taką sytuację, może nie tak ekstremalną jak wojenna, natomiast przygotowanie na chociażby blackout, tak? Czyli mam w domu, nie mam w plecaku ewakuacyjnym, tylko mam w jednym miejscu, w szufladzie świeczki, latarki, radio na baterie, filtry do wody, zapas wody w piwnicy, zapas pożywienia na 72 godziny dla każdego członka rodziny. Także te wszystkie elementy, które powerbanki oczywiście, no bo teraz korzystamy z telefonów komórkowych, jeżeli oczywiście
najlepiej naładowane.
Tak, nie byłoby prądu, to może być tak, że tutaj też nie dostaniemy żadnej informacji, sieć komórkowa może nam zaniknąć, ale wtedy właśnie przyda się takie radio na baterie, czy są takie radia, które można podładować dynamem, więc, znaczy korbką, kręcąc korbką, takie radio się przydaje na pewno, jeżeli mamy małe dzieci i musimy je zająć, żeby nam tam nie przeszkadzały w sytuacji, kiedy jest kryzys, jesteśmy poddenerwowani, dajemy dziecku takie radio czy taką latarkę i ono tam sobie kręci przez pół godziny. Natomiast oczywiście tych możliwości jest wiele. Ja polecam te szkolenia, dlatego że je prowadzą osoby, które się na tym znają, tak? Znaczy, które umieją przygotować, opowiedzieć o tym podręczniku bezpieczeństwa, poradniku bezpieczeństwa w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, jak się przygotować na spokojnie, chociaż ten poradnik ma w zasadzie jasne komunikaty. My nie musimy interpretować ich jakoś mocno. Nie musimy
domyślać
i musimy się odnosić do innych źródeł, ale on też, jeżeli mamy, wzbudzi nas zainteresowanie jakimś tematem, to oczywiście możemy go zgłębić. Jest masa kanałów w mediach społecznościowych, gdzie możemy się dowiedzieć o wiele więcej od specjalistów, którzy tymi tematami się zajmują. Ja oczywiście polecam słuchanie, polecam zapoznawanie się w wolnym czasie, żeby być przygotowanym.
Jeszcze oczywiście wrócę do tych miejsca schronień. No na przykład nie wiem w jakiej części pan miasta mieszka.
Na Słowackiej ulicy.
Na Słowackiego, więc nie wiem, czy pan wie, gdzie pan ma?
Tak. Wiem, że mam kilka budynków dalej. Wiem, że to jest punkt schronienia, który nie jest, znaczy on jest po prostu w bloku, tak? Czyli gdzieś w piwnicy, czyli on nie jest na co dzień otwarty i dostępny. I wiem, że gdybym musiał z niego skorzystać, no to pewnie bym musiał tam spróbować zadzwonić do osób, które tam mieszkają, żeby mi go udostępniły.
Mhm. A pan się dowiedział o to właśnie z tego,
z tej gdzie aplikacji, się mogę ukryć?
Tej aplikacji. Dokładnie. A tam spoglądał pan też, jakby było tam, się wpisuje swoją ulicę, czy
można
swoje
miejsce?
Można
wpisać ulicę, można ustawić nawigację, GPS, żeby pokazała, w którym miejscu jesteśmy. Można sobie ściągnąć taką mapę offline z danym miejscem, które sobie wyznaczymy i taką mapę w promieniu 50 metrów, gdzie się znajdują takie miejsca schronienia. Także to jest dosyć dobra aplikacja. Ona jest cały czas aktualizowana, tak? Ponieważ jak startowała gdzieś ponad rok temu, to tych miejsc było, tych punktów schronienia było około 70 tysięcy na terenie kraju. Teraz widziałem, że jest około 84 tysiące, więc ich przybywa, tak? Samorządy dostają pieniądze w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej na również przygotowywanie takich miejsc. No i oczywiście docelowo państwo ma zapewnić schronienie 50% osób w miastach i 25% poza miastami, tak? No
bo myślę, że na przykład takie Gumieńce albo Pogodno, tam jest dużo domków jednorodzinnych, czy po prostu willi, czy poszczególni mieszkańcy, bo oczywiście te domy były budowane w różnym czasie, czy ktoś może sprawdzić, czy jego piwnica się nadaje do takiego schronu? Jak to sprawdzić?
Znaczy najczęściej to zarządcy zgłaszają. Znaczy w tej aplikacji można również zgłaszać takie miejsca.
No tak, ale skąd ja mam wiedzieć, że mój dom akurat idealnie się nadaje?
Spełnia te wymogi. No tutaj to jest...
No najlepiej, żeby miał zewnętrzne wyjście, prawda? No tak, bo jak wyjdziemy... Tak.
Oczywiście tutaj, żeby to sprawdzić, no to są potrzebni specjaliści, więc nie mam odpowiedzi łatwej, tak, gdzie możemy to zgłaszać.
Myślę,
że w aplikacji można to zgłaszać, natomiast nie wiem, czy to osoby fizyczne, czy zarządcy nieruchomości, czy samorządowcy mogą zgłaszać takie miejsca.
Dobrze, to jeszcze powiedzieliśmy o takiej sytuacji, która by się zdarzyła. No, słyszymy, tak jak dzisiaj na Lubelszczyźnie usłyszeli taki modulowany sygnał i myślę, no trochę zaczęli panikować, jeszcze nie zdążyli za bardzo, bo już był alarm odwołany. I w poradniku, i w różnych informacjach czytałam, że trzeba właśnie przede wszystkim sekundę się zastanowić. Słyszymy alarm, on trwa 3 minuty, to jest bardzo długo w gruncie rzeczy. My to akurat tutaj w radiu doskonale wiemy. I przez te 3 minuty to jest taki moment, gdzie możemy rzeczywiście sprawdzić i czy coś się dzieje i w aplikacjach, i w internecie. Możemy to jeszcze sprawdzić. w ciągu jakiego czasu, jeżeli nie ma odwołania, według pana powinniśmy się udać natychmiast do takiego miejsca schronu?
Znaczy to oczywiście nie jest łatwo określić w ciągu jakiego czasu, bo zależy właśnie od tego, jakie to jest zagrożenie, tak? No, ponieważ sygnał alarmowy informuje o zagrożeniu ogólnym, tak?
Czyli, że coś się niedobrego może dziać.
My powinniśmy się dowiedzieć tego z mediów, albo z oficjalnych źródeł, albo z SMS-a, albo ze strony Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, czy fanpage'a, bo na pewno takie informacje spływają szybciej do naszych dyżurnych tutaj w Centrum Zarządzania Kryzysowego i w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i dyżurni takie informacje mogą przekazywać dalej i potem są one publikowane na stronach i przesyłane mediom. W przypadku tak bardzo krótkich chwil, ciężko tutaj zdecydować, tak? No, na pewno powinniśmy być gotowi, na pewno powinniśmy rzeczywiście być w miejscu, które jest dla nas bezpieczne, tak? Zebrać się wszyscy, obudzić wszystkich i włączyć radio, włączyć telewizor, zobaczyć, słuchać.
I nasłuchiwać.
Tutaj nie mamy innej możliwości. Oczywiście o zagrożeniu mogą bezpośrednio też informować służby przez megafony. Mogą być drony z megafonami uruchomione. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim terenie jesteśmy i jaki jest czas dotarcia służb do nas. Natomiast warto wtedy po prostu być w miejscu, które jest dla nas bezpieczne, które sobie określimy wcześniej, ustalimy.
Więc proszę państwa, tak sobie myślę, że my to oczywiście możemy na temat różnych sytuacji i zachowań naszych w różnych sytuacjach długo mówić, ale przede wszystkim to zacznijmy się, chociaż raz zastanówmy się, bo myślę, że większość z nas, może się mylę, ale większość z nas po prostu nie chce o tym myśleć. Myśli sobie, ja jestem wychowana wprawdzie w opowieściach o wojnie, ale jednak w pokoju. Dla mnie pokój jest normą. Dla mnie pokój i brak zagrożenia jest sytuacją codzienną. Ja pamiętam, że być może byłam w panice, kiedy wielka woda szła i ktoś mi powiedział, uświadomił, na przykład, to też jest ważna informacja, ale ty się nie martw, ty mieszkasz na górce. Ja się wtedy oczywiście uspokoiłam i się dziwiłam, dlaczego mój zarządca tutaj nie zabezpiecza naszych piwnic, ale właśnie taka wiedza, taka prosta wiedza jest nam przydatna i myślę, że to, co chciałabym, żeby państwo wynieśli z naszej rozmowy i próby uspokojenia jednak trochę, to spróbujmy się nad tym zastanowić.
Jak najbardziej i jeżeli mogę, oczywiście polecam 22 sierpnia, nie tylko w naszym województwie, ale na terenie całego kraju, w ramach Akademii OLIOC będzie również przygotowany właśnie taki trening dla osób, które będą zainteresowane, czyli będą punkty, w których będą mogły się dowiedzieć właśnie, w jaki sposób się zachować w przypadku ogłoszenia alarmu, gdzie sprawdzić informacje, będą mogły porozmawiać z osobami, które się tym zajmują.
Gdzie się to będzie odbywało? To może
Taką listę będziemy dopiero publikować i na pewno prześlemy do wszystkich mediów. Na pewno będzie na stronie Urzędu Wojewódzkiego. Będzie na pewno wszystkie samorządy, ponieważ wszystkie samorządy będą angażowane w tą akademię. Więc będą również zajęcia z plecaka ewakuacyjnego. Będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób przygotować się na ten moment ogłoszenia alarmu przez syreny alarmowe.
Nie wiem, czy ktoś z nas ma taki plecak alarmowy w domu. Myślę, że jednak podchodzimy do tego dość z taką pewną rezerwą. Tym bardziej, że my tu jesteśmy naprawdę daleko od tamtej wojny w Ukrainie, ale proszę państwa, to jest tylko 1000 kilometrów. To wcale nie jest tak daleko. Ten pocisk, czy to, co dzisiaj spadło na Polskę, bardzo szybko leciało. Ktoś tam mówił o kilku set metrach na sekundę, czy na minutę. Już nie chcę w ogóle na ten temat szczegółowo myśleć, ale może zaraz niekoniecznie sam plecak, ale myślę, że powinniśmy być przynajmniej spróbujmy być przygotowani. Piotr Pieleszek.
Przygotowywać na wojnę. Ważne, żebyśmy się przygotowali na sytuacje po prostu kryzysowe. Najważniejsza taka sytuacja, którą możemy sobie wyobrazić, brak prądu.
No właśnie, Piotr Pieleszek z Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego trochę nas uspokoił, ale powiedział, pomyślmy. Dziękuję państwu bardzo.
Bardzo dziękuję.